Każdy rodzic, myślę, oczekujący dziecka, pragnie tylko jednego, żeby dziecko było zdrowe. Niestety nie zawsze los jest łaskawy i tak było w przypadku państwa. Pani Anno, kiedy zauważyliście, że z dzieckiem dzieje się coś niepokojącego? Najpierw był synek, w tej chwili ma 7 lat, prawda?
Tak, dokładnie. Synek ma 7 lat. Właściwie zaczęło się na początku tak, że wydawało się, że jest zdrowy, że wszystko jest jak najbardziej w porządku w normie. Synek poszedł w wieku 2,5 lat do przedszkola i tam gdzieś takie sygnały zaczęły się pojawiać, że nie do końca współpracuje z paniami, nie znajduje się w grupie, nie odnajduje się w grupie dobrze. I to gdzieś już był taki pierwszy trop, który gdzieś nam dało do zrozumienia, że być może, nie wiem, mamy złe metody wychowawcze, bo tu też często gdzieś to jest tożsame, jeżeli mówimy z Aspergera, że rodzic sobie nie radzi, że wychowawczo gdzieś tutaj nie daje rady. I właściwie gdzieś tutaj takie sygnały zaczęły płynąć i postanowiliśmy, że poprosimy, bo w przedszkolu to było niepubliczne, była oferta też, że będzie pani psycholog. Pani psycholog, poprosiliśmy, żeby poobserwowała dziecko na zajęciach. Pani poobserwowała, po tych obserwacjach spotkała się z nami i powiedziała, że widzi, że dziecko na pewno jakieś zaburzenie u niego występuje i że ona tak jej się wydaje, że być może jest to w kierunku zespołu Aspergera autyzmu. W przedszkolu panie nauczycielki, pani dyrektor nie do końca tutaj chciały się z tym zgodzić, że dziecko odstaje w jakikolwiek sposób od grupy i postanowiliśmy iść dalej tym tropem.
A w domu państwo coś zauważyli?
Właściwie w domu trudno było to zauważyć, bo jeszcze w tym czasie on wtedy miał około 3 lat właściwie, jak zaczęły płynąć takie sygnały niepokojące. Trudno było zauważyć na przykład jego relacje z rówieśnikami. Też jeszcze wtedy nie miał siostrzyczki, też ona właściwie była malutka, więc tutaj trudno było zaobserwować, jak on sobie radzi w kontaktach z rówieśnikami, czy też ogólnie w grupie. Więc to nie było takie dla nas wychwytywalne od razu. I tutaj potem trafiliśmy, tak bardzo pokrótce, trafiliśmy na takie zajęcia otwarte z arteterapii i tam pani, która też była panią zajmującą się dziećmi ze spektrum autyzmu, powiedziała jednoznacznie, że rzeczywiście przy obserwacji dziecka na tych zajęciach otwartych z innymi w grupie rówieśnikami zdecydowanie ona tutaj sugeruje, żeby podjąć kroki w kierunku diagnozy, bo dla niej to jest jednoznaczne i nam też właściwie się wtedy oczy otworzyły, bo mieliśmy okazję z mężem zaobserwować, jak bardzo nasze dziecko jest niezainteresowane tym, co się działo. Nie chciało wchodzić w grupę, bawiło się zupełnie samo w kąciku autami, bo akurat ten uwielbia motoryzację auta. I to były takie pierwsze kroki, które gdzieś tutaj musieliśmy się troszkę ścierać z przedszkolem, bo przedszkole zaprzeczało temu, żeby dziecko miało jakikolwiek problem. Ale my drążyliśmy temat i potem już właściwie trafiliśmy tutaj do państwa, do pana Adama i zespołu terapeutycznego.
Bo stowarzyszenie jednym słowem prowadzi poradnię diagnostyczno-konsultacyjną dla osób ze spektrum autyzmu. Proszę powiedzieć, czym jest autyzm, a czym jest zespół Aspergera, tak na początek, żeby to uporządkować słuchaczom?
Żeby tak najprościej, jak się da uporządkować, to właściwie niewiele się różni co do treści, forma jest nieco inna. Natomiast współcześnie jakby te rozróżnienia powoli jakby wychodzą z użycia. Nowe klasyfikacje medyczne już takiego rozróżnienia nie używają. Także mówi się o spektrum autyzmu, zaburzeniach ze spektrum autyzmu.
Rozumiem. I to jest wielość różnych odmian tego autyzmu, tak?
Odmian jest wiele, natomiast mają pewne cechy charakterystyczne, które je łączą. To są właśnie tutaj, jak Joanna wspomniała, kwestie nawiązywania relacji, sposobu nawiązywania relacji z otoczeniem, sposobu komunikacji się trochę odmiennego. Ogólnie osoby ze spektrum autyzmu nieco inaczej odbierają świat, nieco inaczej się z tym światem komunikują. Powiedziałbym, może mniej używają, to jest troszeczkę tak w uproszczeniu dużym, tak, ale mniej trochę używają dyplomacji. Jeśli ktoś chciałby sobie to wyobrazić, ktoś, kto jakby nie zetknął się z tym, to jest taka sytuacja rozmowy, przebywania z kimś, kto jest bardzo taki bezpośredni często i skupiony na różnych swoich takich zainteresowaniach na przykład.
Jakie jeszcze objawy mogą niepokoić? Bo jak widać, nie było to łatwe dostrzec, że z dzieckiem się coś dzieje.
Jeszcze, tak jak Adam wspomniał, jakby to, co zwykle jest takim pierwszym sygnałem niepokojącym dla rodziców i zauważalnym dla rodziców, to są właśnie trudności komunikacyjne, począwszy od tego, że może wystąpić opóźniony rozwój mowy, tak, który jest gdzieś tam dla rodziców właśnie zauważalny, ale też tak jak w przypadku właśnie dzieci Asi, to z kolei były trudności komunikacyjne dotyczące tego, że mimo tego, że ten rozwój językowy przebiegał prawidłowo, tak, czyli one mówiły zdania, to jednak miały trudność w tym, żeby różne swoje myśli, spostrzeżenia przekazać, żeby uczestniczyć w rozmowie, czy żeby się swoimi wrażeniami podzielić.
To mimo, że można sklasyfikować jakoś te objawy, to jednak i tak osobniczo różnie to przebiega.
Zdecydowanie tak. Ja tłumaczę, staram się tłumaczyć to rodzicom na przykład, że spektrum autyzmu to jest taki filtr, który jest nałożony jakby na człowieka. I każdy człowiek jest inny, więc nawet jeśli ten filtr jest jakiś taki dla wszystkich podobny, to on przez samo to nałożenie się na człowieka już czyni sytuację unikalną. Także można dwie osoby, które mówiąc prościej. Dwie osoby, które mają autyzm, to są dwie zupełnie inne osoby i w zupełnie inny sposób też te objawy mogą się pokazywać i te właściwości rozwoju.
Czy trudno diagnozuje się autyzm?
Czy trudno? Myślę, że jakby sygnały są zauważalne, tylko
no bo tak prześledźmy drogę rodziców. Najpierw chyba idą do lekarza pediatry.
No tak, tylko że problemem jest często też jakby kwestia stereotypów, które funkcjonują, tak? Czyli na przykład kwestia tego, że mówi się o tym, że chłopcy mogą zacząć mówić później. W związku z tym pierwsze sygnały, które mogłyby być wychwytywalne na przykład na bilansach, w których rodzice uczestniczą ze swoimi dziećmi, często są bagatelizowane, mówi się o tym, że dziecko wyrośnie, tak, z tego, co się dzieje. Więc te objawy są zauważalne, ale myślę, że też jakby problemem jest to, że właśnie te klasyfikacje medyczne, o których wspominał wcześniej Adam, mówiły o tym, że objawy występują do 3 roku życia. I trochę chyba też tak się mylnie utarło, że to oznacza, że tej diagnozy, tak, nie można, o tej diagnozie nie można mówić wcześniej niż właśnie w 3 roku życia, a tak naprawdę różne sygnały, które świadczą o tym, że dziecko jest w grupie ryzyka, są widoczne już dużo wcześniej.
Jakie to mogą być sygnały?
U takich całkiem maluszków to sygnałem może być na przykład mniejsze zainteresowanie wyrazem twarzy mamy, tak, czyli trudność z odwzajemnianiem uśmiechu, większe skupienie na swojej aktywności, może być nietypowa reakcja na różne zabawy takie paluszkowe, związane właśnie ze wspólnym baraszkowaniem. Ta reakcja może być nietypowa, może jej nie być wcale, tak? Dziecko może nie lubić na przykład właśnie takich zabaw kontaktowych, dotykowych ze względu na swoje specyficzne potrzeby związane ze zmysłami też, tak? Czyli właśnie ta odmienność doświadczania świata tutaj będzie też widoczna.
Moment, w którym została postawiona diagnoza synkowi, na pewno był trudny dla państwa.
Był trudny, ale właściwie my już troszkę byliśmy przygotowani na to, po tych zajęciach, o których wspominałam, już jakby z takiego normalnego dziecka funkcjonującego prawidłowo, zobaczyliśmy obraz naszego syna, który się nie wpasowuje w to, jak rówieśnicy zachowywali się, więc już troszeczkę byliśmy przygotowani i właściwie to już nie było takim szokiem, chociaż rzeczywiście jest tak, że jeżeli terapeuta przekazuje informację, że dziecko ma takie zaburzenie, wiadomo, to są zaburzenia, które gdzieś tam pracujemy nad nimi całe życie, żeby pomóc dziecku jak najbardziej, jak najlepiej funkcjonować, no ale to nie jest uleczalne, więc tutaj cały czas się musimy uczyć, cały czas zgłębiać swoją wiedzę, swoje kompetencje jako rodzice. I to jest taka informacja, że nie będzie tak łatwo i że nasze dziecko dużo więcej wymaga uwagi, poświęcenia czasu, że być może nie pójdziemy na angielski, tylko pójdziemy na terapię i tutaj już są zupełnie inne wybory dokonywane wówczas.
Pani Anno, najpierw trzeba w sobie oswoić to, że moje dziecko no może nie będzie szło, albo już wiemy, że na pewno nie będzie szło taką drogą jak dziecko zdrowe.
Tak, dokładnie. Na początku sam był taki moment zaskoczenia i takiego szoku właściwie.
Niezgody?
Też. Bardzo dużo uczuć się rodzi wówczas. Też pytania dlaczego. To bardzo, bardzo dużo emocji się włącza. Ale myślę, że z czasem przychodzi coś, taki moment, kiedy zaczynamy się godzić z tym, że jest jak jest i idziemy dalej z tym i próbujemy jak najbardziej pomóc sobie jako rodzinie i pomóc dzieciom, aby funkcjonował w sposób jak najbardziej dla nich taki dobry.
W kim znaleźliście sprzymierzeńców?
Właściwie sprzymierzeńców znaleźliśmy w naszych terapeutach. Niestety środowisko, otoczenie ma małą świadomość tego, czym jest zespół Aspergera, czym jest autyzm. Tutaj było wspominane na przykład pediatra, który powinien jako pierwszy gdzieś zasugerować, że coś się niepokojącego dzieje. No, w naszym przypadku tak nie było. Wręcz my informujemy pediatrów, że dziecko ma takie zaburzenie i na czym to polega i o co chodzi w ogóle. Dlaczego zachowuje się tak, a nie inaczej w przychodni? Dlaczego nie potrafi dostosować się do ogólnych takich zasad funkcjonowania w przestrzeni publicznej na przykład. Więc bardziej my jako rodzice tłumaczymy i uświadamiamy również przedszkole. Na chwilę obecną syn chodzi do przedszkola publicznego, gdzie wydaje się, że opieka jest świetna, że powinna być jak najlepsza. Też różnie to wygląda tak naprawdę.
Zdawać by się mogło, że już tyle się mówi o autyzmie, że jednak ta świadomość powinna być większa. No w takiej grupie jak lekarze, nauczyciele, to by się wydawało, że jest to oczywiste, a jednak nie.
Niestety nie.
Czy państwo robią takie spotkania otwarte, jakieś, akcje informujące również lekarzy, nauczycieli?
Tak, robimy i różne dni otwarte i też prowadzimy szkolenia z tego zakresu. Natomiast ja tu chciałbym troszeczkę stanąć w obronie, że tak powiem, środowiska czy społeczeństwa ogólnie, bo też trzeba sobie zdawać sprawę, że no, przeciętny człowiek, nawet lekarz, tak, jakby jest mnóstwo informacji płynących z mediów, z różnych środków przekazu, z internetu na temat różnych chorób, zaburzeń, tu zespół Aspergera, tam ADHD, tutaj autyzm, zespół Downa, który teraz się nazywa trisomią. Jest po prostu straszny szum informacyjny na temat różnych niepełnosprawności. I ja myślę, że
w zasadzie codziennie ktoś obchodzi jakiś dzień.
Otóż to. I bardzo trudno jest, myślę sobie, niespecjaliście, czy komuś, kto jest specjalistą, ale też nie z dziedziny takiej rozwoju dziecka na przykład, bo lekarz zajmuje się wszystkim takim rozwojem, no, ja bym powiedział, no, z punktu widzenia medycznego. To też nie każdy
chociaż by się chciało, żeby to było holistyczne.
No, chciałoby się, ale pytanie, czy to jest w ogóle możliwe, żeby orientować się, żeby znać i żeby jeszcze jakoś wykorzystać tą wiedzę, no, o wszystkich jakby możliwych rodzajach niepełnosprawności, zaburzeniach, chorobach. Wydaje mi się, że to jest po prostu niemożliwe. I dni takiej świadomości są jak najbardziej potrzebne, natomiast to jest tylko jeden element układanki całej.
Moment postawienia diagnozy jest chyba trudny nie tylko dla rodziców, ale i dla państwa. Jak przekazać taką wiadomość rodzicom?
Myślę, że przede wszystkim chodzi o to, żeby mówić jak najprościej, tak? Bo też jeśli będziemy używać słów, które będą wysoce specjalistyczne, to tak naprawdę możemy tylko bardziej przestraszyć, tak? I jakby już nawet widać po tym, co robi samo słowo autyzm, tak? To jest mocne słowo, które no, może być odebrane też jako pewnego rodzaju etykieta. Dlatego to, co staramy się podczas przekazania diagnozy przekazać rodzicom, to przede wszystkim, że to nie zmienia ich dziecka. Że to jest konkretne dziecko, które ma nie tylko swoje słabe strony, jakieś ograniczenia, ale ma też swoje mocne strony, dobre, ma swoje zainteresowania. I staramy się, żeby ta informacja o autyzmie im tego nie przysłoniła.